Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. Dzisiaj będziemy zastanawiać się na wierszem 7, 8, 9, 10, ale przeczytajmy od pierwszego wiersza. 17 rozdział Ewangelii Łukasza, wiersz od pierwszego, czytajmy do wiersza 10. I rzekł do uczniów swoich: niepodobna, by zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, odpuść mu. Rzekł apostołowie do Pana: przydaj na wiary. A Pan rzekł: jeśli byście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola: chodź zaraz i zasiądź do stołu? Czy nie powiem raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się, usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Pan Jezus jest w drodze do Jerozolimy. Jest to już ostatni raz, kiedy wjedzie do Jerozolimy. I Pan Jezus mówi do swoich uczniów, mówi też i często do faryzeuszy, aby coś im pokazać, ale teraz, jak mówi do swoich uczniów, chce ich przygotować na ten czas, kiedy go nie będzie, i pokazuje pewne zasady, w jakie mają panować w Jego Królestwie, a również pokazuje, w jaki sposób oni później, Jego zabraknie, mają po prostu służyć innym. I tutaj Pan Jezus porusza parę różnych tematów. Pan Jezus tutaj mówi o czymś bardzo praktycznym, mówi o tym, w jaki sposób mają się zachowywać w danych sytuacjach. Pan Jezus mówi tutaj, że uważajcie, abyś nie doprowadził kogoś, czy nie przyprowadzał kogoś do grzechu. Pan Jezus tutaj mówi o tym odpuszczaniu jeden drugiemu, o wybaczaniu jeden drugiemu. Wiecie, ostatnio wiele się o tym mówi i nie będę wiele mówił, tylko powiem, tu jest wszystko napisane. Jeśli ktoś przeprosi, jeśli ktoś upamięta się, po prostu powinniśmy przebaczyć, to jest nasza odpowiedzialność. Wiecie, mówię o tym dlatego, bo czasami, wiecie, ja dziwię się, jak to słyszę czasami wśród wierzących ludzi: nie, ja nigdy nie wybaczę. Inaczej, jeżeli tak mówisz, to wiedz na pewno, że nie będziesz w niebie. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, że jeżeli nie potrafisz dopuścić temu, kto prosi o to odpuszczenie, to nie możesz być z nim. Bo jeśli ty nie odpuścisz, tak samo Bóg ci nie odpuści. Wiecie, my to lekceważymy często, ale to jest bardzo poważna sprawa. Ja chcę to pamiętać. To jest bardzo poważna sprawa. Bo całe nasze wybawienie, nasze uratowanie polega na tym, że Jezus nam wybaczył. Jezus nas przyjął. Dlatego nie ma innej możliwości, jak właśnie to zrobić. Czasami ciężko nam jest. Czasami bolejemy nad pewnymi sprawami. Ja byłem często odwiedzany zbory. Wiecie, zwłaszcza byłem kilka lat temu w jednym zborze i dowiedziałem się, że tam zbór dawno temu 20 lat temu, czy 15, czy 18, zbór się podzielił na dwa. I teraz są dwa zbory. Jeden mniejszy, drugi większy. Tam jest w jednym zborze trzy osoby z młodzieży, w drugim zborze jest 5 czy 6. No nie ma ani tam pracy, ani tam pracy. Ja mówię, bracia kochani, przecież połączcie się razem. Bracia kochani, przecież słuchajcie razem tutaj. A to miejsce, to drugie wykorzystajcie na coś innego. Ależ bracia, no to nie jest takie łatwe. Taka jedna siostra żyje. Ona już jest starsza, 80 lat, ale ona ciągle pamięta. To dla niej by to był cios, gdybyśmy się mogli połączyć. Widzicie, George Herbert, to był taki duchowny angielski, dawno temu, przełom XVI-XVII wieku żył. On powiedział słowa, które do dzisiaj są cytowane. Ja je zacytuję, ponieważ je odczytałem, czytając o nim. On powiedział, że jeśli nie wybaczasz, niszczysz most, po którym sam musisz przejść. Bardzo proste, wyraźne, żadnej wielkiej teologii. Także Pan Jezus tutaj mówi ten ważny temat. A uczniowie to są tacy jak my. Uczniowie mówią, zaraz potem mówią, Panie, przydaj nam wiary. Zaraz potem, po tym nauczaniu takim srogim Pana Jezusa i o warunkach, które są potrzebne w tym chodzeniu z innymi ludźmi, oni mówią, Panie, przydaj nam wiary. I Pan Jezus mówi o tym ziarnku gorczycy. Myśmy tam nie byli. My tylko możemy, patrząc na życie uczniów, patrząc na to, w jaki sposób Pan ich nauczał, możemy pewne rzeczy domyślać się, pewne rzeczy możemy przypuszczać, że tak było. I prawdopodobnie uczniowie bardzo szybko chcieli jakoś, zapomnieli o tym, co Pan Jezus mówił i oni już chcieli po prostu czegoś więcej, aby po prostu mieli więcej wiary. I być może tutaj oni już mieli w swoich głowach, jak Pan Jezus to powiedział, aha, będziemy czynić rzeczy niemożliwe. Byłoby to bardzo dobre. W 22 rozdziale, to już było akurat po wieczerzy, ostatniej wieczerzy Pana Jezusa z uczniami, wiecie, dzieje się też bardzo dziwna rzecz. Uczniowie po tym, co Jezus zrobił, uczniowie po tym wszystkim mówią, kto będzie wśród nas największy, kto jest wśród nas największym. Popatrzcie, Pan Jezus powiedział, co go czeka. Pan Jezus powiedział, po co on przyszedł. Pan Jezus pokazał im swoim życiem, w jaki sposób oni mają żyć. A tutaj, w tej sytuacji, oni zapominają i pytają się, kto będzie największy. Kto będzie największy właśnie w Królestwie. A Słowo Boże mówi, czyli każdy o tym z nas wie. Tu nie chodzi o bycie większym czy mniejszym. Tu chodzi o to, by być podobnym do Jezusa. Jak będziemy podobni do Jezusa, to tym samym będziemy służyć innych, bo Pana Jezusa nie ma wśród nas w sposób fizyczny, ale są bracia i siostry, są bliźni wśród nas. I właśnie być największym, to znaczy być podobnym do Jezusa i wykonywać po prostu Jego wolę, żyć z Nim bliżej i bliżej coraz bardziej. I potem znowu, kiedy rozpoczynamy nasz następny fragment, który właśnie dzisiaj chcemy poruszyć, to znowu po tym, jak Pan Jezus mówi im o tej wierze, bo oni mówią, Panie, chcemy mieć więcej wiary, i znowu byśmy mogli powiedzieć, no to tu nie pasuje, to jest tak tutaj wtrącone, jakby po prostu nie nawiązywało do tego, co Pan Jezus mówił wcześniej, ale Pan Jezus jest Bogiem. Duch Święty się zatroszy o to, aby w takiej kolejności to było zapisane i Duch Święty chce, abyśmy widzieli w tym Boże plany, Bożą zasadność. Oni chcieli być wielkimi, oni już myśleli o tym, że będą robić wielkie rzeczy, a Pan Jezus mówi bardzo prosto, bardzo wyraźnie. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, zaraz chodź, zasiądź do stołu. Czy nie powiem mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się, usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że uczynił, co mu polecono? Wiecie, Pan Jezus bardzo często w Ewangeliach używa przypowieści, podobieństw i używa tego obrazu sługa i Pan. Kiedy Pan Jezus mówi o przypowieści o tych talentach, mówi, że Pan odjeżdża i zostawia swoim sługom rozmaite talenty. Również Pan Jezus nawiązuje do tej relacji pomiędzy sługą a Panem, kiedy Pan Jezus mówi przypowieść o tym złym słudze, któremu Pan darował wszystko, bardzo wielki dług. A kiedy przyszło wybaczyć bliźniemu, to już tego nie potrafił. I tutaj po raz kolejny Pan Jezus używa właśnie takiego przykładu, przykładu z życia, przykładu, który oni dobrze rozumieli, przykładu, który właśnie polegał na tym, że Pan Jezus mówi o słudze i mówi o Panu. I czytając ten tekst dzisiaj, ja od paru tygodni, może półtora miesiąca właśnie zastanawiam się o tym, co mam dzisiaj powiedzieć i właśnie na ten temat chciałem o tym mówić, ponieważ to mnie dotyczy bardzo. To dotyczy mnie i wydaje mi się, że każdego jednego z nas. Ta relacja, którą tutaj zobaczymy. I kiedy my czytamy ten fragment Bożego Słowa dzisiaj, to wydaje mi się, że jest takim normalnym pytaniem powinno być: Panie, jakie jest moje nastawienie do chodzenia z Tobą, moje nastawienie do służby, moje nastawienie do po prostu bycia w Bożym Kościele. Panie Boże, kim jestem po tym, co Ty dla mnie zrobiłeś, po tym, co Ty uczyniłeś dla mnie? Wiecie, każdy z nas, ja mam tę tendencję do tego, że my tak łatwo zapominamy. Jesteśmy już wierzącymi, chodzimy już z Jezusem i tak łatwo zapominamy o tym, co przez to wydarzenie stało się z nami. Co przez to wydarzenie, kiedy Jezus Ciebie zbawił, się wydarzyło tam w niebie i co się wydarzyło w Twoim życiu i czego Pan oczekuje od Ciebie. My, tak jak prawie każdy z nas, chcemy brać, chcemy dużo wziąć, ale nie potrafimy za dużo oddać. I Pan Jezus właśnie mówi taką bardzo mocną przypowieść, aby niejako ustawić uczniów na właściwej pozycji. Pan Jezus dzisiaj mówi do mnie, mówi do Ciebie, abyś zrozumiał, gdzie jest Twoje miejsce w Jego Kościele. Gdzie jest Twoje miejsce, gdzie jest moje miejsce w Jego Kościele i chce nam pokazać, kim jest On. Pozornie wygląda, jakby to nie pasowało, ale to bardzo pasuje, dlatego że Pan Jezus, często jest napisane w Ewangeliach, że On nie potrzebował świadectwa o człowieku, ponieważ On wiedział, co było w człowieku. Takim jest Pan Bóg. My możemy ukrywać i przed drugimi, ale przed Panem Jezusem, naszym Bogiem, nie możemy nic ukryć. Kto z was, mając sługę? Pan Jezus tutaj używa sytuacji, która była zrozumiała dla uczniów. W tamtych czasach, w kulturze Bliskiego Wschodu, było niemożliwym, aby jeżeli jakiś pan miał niewolnika, aby ten niewolnik, gdy wrócił z jakiejś pracy, czytamy tutaj, że on orał, że on był po prostu gdzieś w pracy na zewnątrz. I w tamtej kulturze było nienormalnym, kiedy on wrócił, kiedy pan go zapraszał, przygotowałem dla ciebie jedzenie. My dzisiaj, to jako chrześcijanie, to tym bardziej tak robimy i to jest dobre, ale Pan Jezus chce nam coś tu pokazać. I uczniowie wiedzieli, że to było coś nienormalnego, coś, co nie miało miejsca. Ten sługa, ten niewolnik, on przyszedł zmęczony, spocony, spracowany i Pan nie mówi mu: chodź tutaj, przygotowałem dla ciebie kolację. Ten Pan tego mu nie mówi. I trzeba tutaj powiedzieć troszeczkę o zależności właśnie, jakie była pomiędzy Panem a sługą. Ten sługa, dulos, słowo, które występuje, to był sługa, który został nabyty, to jest niewolnik. Niewolnik, który został nabyty za jakąś cenę, Pan go gdzieś tam zobaczył na targu, Pan decydował, że on będzie u niego służył. I on został nabytym przez tego swojego Pana. Wiecie, niewolnictwo było czymś złym, patrząc dzisiaj na to, ale pamiętajmy o tym, że Pan Jezus w Ewangeliach, kiedy On chodzi o ziemi, On nie nawołuje do zniesienia niewolnictwa, ale Pan Jezus mówi, aby każdy, czy niewolnik, czy Pan, nawróceni, aby wiedzieli, w jaki sposób mają postępować w tej sytuacji, w jaki sposób mają się zachowywać. I tutaj Pan go nabił. Wiecie, bardzo często było tak, że dla niewolnika, kiedy miał dobrego Pana, było to po prostu jego status życiowy się poprawiał, ponieważ on miał gdzie spać, on miał dach nad głową, on miał wyżywienie, on, jeżeli miał dobrego Pana, to miał bezpieczeństwo i w jakiś sposób mu się powodziło. Ale cały czas była ta zależność pomiędzy niewolnikiem, sługą, a Panem. I tutaj, w tej przypowieści, Pan Jezus mówi o tym bardzo ważnym, myśmy o tym wiedzieli, że jest sługa i jest Pan. I dlatego sługa wie, co do niego należy. Sługa wie, co ma robić. I on nawet nie oczekiwał na to, że Pan mu podziękuje, ale on oczekiwał na to, że jak przyjdzie, będzie musiał zrobić coś więcej. I tutaj właśnie w Bożym Słowie o tym czytamy. Wiecie, my jesteśmy ludźmi, którzy należymy do Kościoła. Jeżeli tutaj mówię o Kościele, to nie mówię o tym budynku, ale do tego Kościoła, do tej eklezji, do tych ludzi wywołanych z tego świata. I my jesteśmy ludźmi, którzy należą do Jezusa Chrystusa. W Słowie Bożym wielokrotnie czytamy, że nawet wczoraj spotkaliśmy z braćmi, żeśmy czytali ten fragment z Koryntian 7:22, że kto został powołany jako wolny, staje się niewolnikiem Chrystusa. I tam to samo słowo doulos jest użyte. Jesteśmy niewolnikami Jezusa Chrystusa. I Słowo Boże bardzo, bardzo często mówi o nas, o wierzących ludziach, jako niewolnicy. Apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan, jako słudzy Chrystusa, którzy pełnią wolę Bożą z całej swojej duszy. W innym miejscu napisane, Paweł, rozpoczynając list drugi do Tymoteusza, pisze tam w taki sposób, sługa pański. Właśnie to słowo doulos jest użyte, niewolnik pański. I często w Nowym Słowie, w Nowym Testamencie to słowo jest użyte. I celowo Pan Jezus właśnie bardzo wyraźnie swoich uczniów mówi ten przykład tutaj. I mówi go dzisiaj do nas. Bracia, siostry, byliśmy zgubieni. Każdy z nas był zgubiony. Jest napisane, że każdy z nas na swoją drogę zboczył. Wiecie, i myśmy gdzieś tam byli na targu niewolników. Myśmy byli tymi niewolnikami. I Pan nas w rozmaitych sytuacjach zobaczył. I Pan nas odkupił. Pan nas nabył. My należymy do Niego. Należymy do Niego. Już teraz nie jesteśmy niewolnikami diabła, ale jesteśmy sługami pańskimi. Należymy do Kościoła, do Jezusa Chrystusa. I to jest Boża łaska. Pan Jezus tego nie musiał zrobić, ale On to zrobił. Stajemy się częścią Bożego Kościoła. Stajemy się wierzącymi przez to, że wierzymy w to, że Bóg posłał Jezusa Chrystusa na ten świat po to, aby moje grzechy zostały tam na krzyżu złożone. I abym ja, kiedy Pan mnie znajduje, abym mógł się poddać pod Jego kierownictwo. Należysz do Jezusa, jesteś wierzącym człowiekiem, nie przez to, że chodzisz do tego kościoła czy tamtego kościoła, ale należysz do Jezusa dlatego, ponieważ Pan Jezus ciebie nabył, On cię wykupił. I to się nazywa przyjęciem Jezusa, to się nazywa z wiary. Ja uwierzyłem w Golgotę, uwierzyłem w krzyż, co się tam wydarzyło i stałem się niewolnikiem Jezusa Chrystusa, stałem się dzieckiem Bożym. I teraz, tak jak ten niewolnik miał dobrego Pana, nasz Pan Jezus Chrystus nas chroni. Jesteśmy bezpieczni w Nim. Należymy do Niego. Ale ta zależność pomiędzy sługą niewolnikiem a Panem Kyrios, ciągle ona musi być. Ciągle musi być w naszym życiu. Czy tak jest? Czy tak jest w naszym życiu? I zachodzi pytanie, w jaki sposób moje życie jako sługi niewolnika Jezusa Chrystusa ma wyglądać? Jak powinno wyglądać moje życie? Wiecie, kiedy się nawracamy, kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, to rozpoczynamy bieg. Biblia o tym mówi. Rozpoczynamy życie z Bogiem. I w naszym życiu jeśli mogę tak porównać do samochodu, jedziemy na różnych biegach. I dobrze jest, jeżeli jedziemy na takim średnim, na czwórce. Ale wiecie, często wielu z nas chce bardzo mocno i bardzo dobrze. Jeżeli starczy ci sił, to biec do końca na tym wysokim biegu, do samego końca. Ale kiedy patrzymy na siebie, kiedy ja patrzę też na siebie, czasami są momenty, kiedy czuję się wypalony. Są momenty, kiedy czuję się zmęczony, kiedy pragnę odpoczynku. Wiecie, może niektórzy z nas tacy też są. Czasami są momenty, kiedy nie poradzisz sobie, poradzisz z grzechem w swoim życiu. I zamiast tego właśnie jakiegoś tam biegu, czwórki czy piątki, czy po prostu biegu, Biblia mówi o biegu, czyli mamy na tym wysokim biegu biec do Jezusa, zamiast biec to my po prostu spowalniamy. My po prostu się wyłączamy. I tak jest często z powodu grzechu. Czasami grzech innych powoduje, że my też próbujemy w jakiś sposób zwolnić i zwalniamy i nie idziemy tak, żeśmy powinni. Czasami niektórzy z nas wyjeżdżają na wakacje, te duchowe wakacje i po prostu się wycofują. Czasami w naszym życiu jest tak, że niektórzy idą na emeryturę i mówią też, ja już teraz mam odpoczynek. Dobrze, ale jeżeli mamy przed sobą Pana, Kyrios, Pan znaczy władca, potężny, ten, który panuje, ten, który rządzi, ten, który zarządza. Mamy swojego Pana. Dzień nawrócenia, żeśmy upadli na kolana, żeśmy płakali. Niektórzy z nas płakali, niektórzy co innego robili, ale był to dzień poruszenia. Myśmy tego Pana uznali jako naszego Zbawiciela. Jesteśmy teraz sługami, jesteśmy niewolnikami. Ale to, co powiedziałem, kiedy jestem wypalony i mi się nie chce, czy to mnie mobilizuje do tego, że mam po prostu przestać służyć? Czy to powoduje, że mam siebie cofać i mu po prostu usiąść z boku? Jestem sługą. Jestem sługą Jezusa Chrystusa. Wiecie, wiele powodów, każdy z nas może się czuć wypalony, czy zmęczony, czy w jakiś sposób może prosić o odpoczynek. Ale jeszcze raz, jeżeli jesteś dulos, jeżeli jesteś sługą Jezusa Chrystusa, powiem brutalnie, nie mamy do tego prawa, bo jesteśmy niewolnikami. Pan jest Panem, On może wszystko, do Niego wszystko należy i żeśmy właśnie nie powinni tak robić. Nie zaprosi Go na kolację, kiedy jest zmęczony, kiedy jest wypalony, ale czy nie powiem Mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Przyjąć więcej pracy do siebie bez narzekania. To ściągłem od parę lat temu, tutaj na ten temat usługiwał brat John Gillespie, mój przyjaciel, wspaniały pastor. I on miał taki punkt. Przyjmij więcej pracy bez narzekania. Wiecie, to jest ta zależność pomiędzy sługą i Panem. Pan Jezus nie pyta nas o zdanie, czy ci się chce, czy ci się nie chce. Pan Jezus nie pyta się, czy masz dzisiaj dobry dzień, czy masz zły dzień. Wiecie, albo gdzie chcemy służyć, albo nie chcemy służyć. Wiecie, ja chcę podkreślić, że jak patrzymy na ten tekst Bożego Słowa, kiedy to mówi Jezus, Pan nasz, potężny Pan, władca, który nas uczynił Jego niewolnikami, ale my wiemy, że jesteśmy tymi niewolnikami, którzy żeśmy chcieli nimi być. My nie chcemy po prostu wychodzić, odchodzić od Pana Jezusa Chrystusa. My chcemy być przykuci przez te ucho, czy przekolwiek coś innego i chcemy należeć do Niego. Ja chcę być zależny od Jezusa we wszystkim, w każdej dziedzinie mojego życia. Wiecie, ten tekst jest straszny. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono, bo ten biedny sługa, ten biedny człowiek narobił się fest, nachorował się, wrócił do domu, nikt nie czeka na niego z kolacją, ale po prostu on miał jeszcze więcej zrobić. Miał przygotować kolację swojemu panu i potem zjeść. Nie wiem, czy się kopał wcześniej, czy potem, ale chyba wcześniej, bo śmierdział. przygotował panu kolację i potem dopiero mógł zjeść razem z nim. I czy dziękuję słudze za to, co dobrego uczynił, czytamy tutaj? Sługa nie słyszy słowa podziękowania. Po całym dniu pracy, kiedy zmęczony przychodzi do domu, dobrze byłoby usłyszeć słowa dziękuję. Dobrze byłoby usłyszeć, to była dobra robota. Usiądź, masz tutaj przygotowany. Ale on tutaj tego nie słyszy. Wiecie, dzisiaj nie trzeba być psychologiem, żeby to wiedzieć, że trzeba zachęcać jeden drugiego, że trzeba poklepać po ramieniu, powiedzieć good job, dobrze robota, dobrze to zrobiłeś. I my to robimy bardzo często. Ale dlaczego Pan Jezus takiego jaskrawego przykładu używa tutaj dla nas? Dlaczego tak bardzo, dla uczniów swoich, dlaczego tak bardzo jaskrawego przykładu? Czy Pan Jezus nie dziękuje nam? Czy Pan Jezus nie błogosławi naszego życia? Tutaj w tej historii, tej przypowieści, nie słyszymy słowa podziękowania. Nie zawsze, to nas uczy ta lekcja, znajdziesz aprobatę w oczach wszystkich czy kogoś. Czasami będziesz niedocenionym, czasami będziesz niezauważonym, czasami to, co będziesz robił, będzie uważane przez innych za nic nie warte. Ale to w dalszym ciągu, wiecie, mnie mówi, ale ja służę Panu. Ja służę Panu mojemu Kyrios. On jest władcą, on jest Panem mojego życia. Ja jestem niewolnikiem. Ja nie mam prawa do swojego życia. Ja to życie nie należy do mnie. On mi zbawił, on mi okazał łaskę. On tego nie musiał zrobić, a on to uczynił. Ja teraz jestem wolny. Wiecie, co to znaczy? Że się nie boję śmierci, bo ja idę do nieba, do Jezusa. Nie dlatego, że jestem dobrym, ale dlatego, że On jest dobry, On za mnie umarł. Wiecie, On mnie zbawił. Ja się wybieram do nieba. Czas biegnie bardzo szybko. Niesamowicie biegnie czas. Cześć, Agnieszka, jedziemy do zboru, to często to mówimy. On mówi, Marian, popatrz, już mamy sierpień. Niedawno był początek roku, już mamy sierpień. Nam starszym czas bardzo szybko biegnie. Wam młodszym może lżej. Wiecie, jeżeli nie masz Jezusa w swoim życiu, że jesteś tak zwanym człowiekiem niewierzącym, to ja mówię, że twoje życie nie ma sensu. Budzisz się, kładziesz, robisz coś albo nie robisz, ale po co żyjesz? Po co jest twoje życie? Wiecie, dopiero, Biblia jest bardzo logiczna, dopiero kiedy znajdziesz Jezusa, to wiesz, po co żyjesz. Dopiero kiedy nawrócisz się, to masz cel w swoim życiu. Ja wiem, po co żyję. Żyję po to, aby służyć, bo jestem dulos, jestem sługą, jestem niewolnikiem Jezusa Chrystusa. I chcę to robić aż do końca. To, czy dziękuję słudze, oczywiście, że nie, tutaj nie jest podziękowania. Jest takie pytanie, czy za to, co mu polecono, za to, co miał zrobić, tutaj nie ma odpowiedzi. To nam pokazuje, że nie ma gwarancji, że jak będziesz służył Bogu, to nie będziesz miał kłopotów. Jeden brat mi powiedział, że ja się nawróciłem, to gorzej w moim życiu jest. Ma więcej problemów. On mówi, nie odszedł od Pana, dalej trwa przy Panu. Ale to zauważył. Bo nagle rodzina zaczęła być nieprzyjazna. Nagle ktoś go tam nadział na pożyczkę kilka tysięcy złotych i musiał potem spłacać parę lat. Wiecie, to nam pokazuje, że nie ma gwarancji, jak się nawrócisz i będziesz jeszcze służył dobrze, że wszystko pójdzie dobrze w twoim życiu. To nie ma gwarancji, że nie będzie ci brakować pieniędzy. Czasami starczy ci tylko na rachunki, żeby popłacić z miesiąca na miesiąc. To jest, wydaje mi się, że to jest wielu z nas tak robi, tak żyje. Czy to znaczy, że Pan Jezus ci nie dziękuje? To znaczy, że Pan Jezus ci nie błogosławi? Nie, to znaczy, że jesteś sługą, jesteś dulos. Po prostu to znaczy, że masz Pana, który wie, co robi w twoim życiu. Czy to znaczy, że nie zachorujesz? Czy to nie znaczy, że ci się niezdrowe dziecko urodzi? Czy to znaczy, że ktoś, kogoś nie stracisz bliskiego? Pewnie bardzo, bardzo fajny brat, kochany człowiek, stracił córkę. Dzień ukończenia liceum, jechała samochodem i akurat pijany kierowca uderzył w nią, 16 lat i zginęła. Ja mam przyjaciela, który w młodym wieku stracił swoją żonę. Obydwoje byli liderami młodzieży w jednym kościele. Byłem tam kiedyś i mi powiedział, moja żona ma raka. Lekarze jej mówią, jeszcze będzie żyć 2 lata. Wiecie, do końca służyli. Do końca służyli, nie poddawali się. Za dwa lata, za dwa i pół roku ona zmarła. Dlaczego? Bo Pan jest z nimi, a oni są sługami. Oni byli sługami, czy ona była sługą. Dlatego to nie jest gwarancja, że wszystko pójdzie dobrze. I teraz Pan okazał nam łaskę przez to, co uczynił, wykupił nas i gdybyśmy byli najemnikami, to by nam zapłacił na bieżąco. Po każdym dniu masz tu zapłatę. To dobrego zrobiłeś, to dobrego zrobiłeś. Ale On tego nie czyni, ponieważ my nie jesteśmy najemnikami. My jesteśmy niewolnikami. A niewolnik korzysta z tego, co ma Pan. Niewolnik ma swojego Pana, który dba o jego bezpieczeństwo, dba, aby po prostu żył i jemu służył. Cokolwiek tutaj otrzymujemy, bo kiedy patrzymy na siebie, to się nam dobrze powodzi. Ale cokolwiek tutaj otrzymujemy, to nie za nasze zasługi, że jesteś lepszym chrześcijaninem czy gorszym i masz mniej, tylko to jeszcze z powodu łaski. Jeżeli masz więcej, to dziękuj Bogu, chwal Boga. I niech Ci pokaże, co masz z tą większością zrobić. I znowu ta zależność musi być. I dlatego nie oczekujmy zawsze na podziękowania od Pana, bo czasami są sytuacje, kiedy ich nie ma. Nie oczekuj wdzięczności. Przyjdzie czas, że Pan Ci podziękuje. Panie, nie jestem godzien, aby być Twoim, ale Ty mnie wybawiłeś. Zasługiwałem na piekło, ale jestem wybawiony. Nie dziękuję. I 10 wiersz, ostatni. Tak i wy. Podoba mi się to słowo, bo to jest do nas dzisiaj. Tak i wy. Gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co byśmy mieli uczynić, uczyniliśmy. Tak i wy. To jest słowo jest dla nas. Pan Kyrios, władca. My, słudzy, niewolnicy. I Pan mówi tutaj, On nie mówi, że nasza służba jest bez znaczenia i jest nieużyteczna. On tylko ostrzega nas, abyśmy wiedzieli te właściwe proporcje, abyśmy byli uchronieni od takiego egoistycznego nastawienia. Pan Jezus chce nas uchronić przed pychą, abyśmy myśleli, że ja więcej robię, czy ja więcej znaczę, czy ja po prostu więcej w jakiś sposób służę. Pan Jezus tutaj tak nie mówi. Pan Jezus nie chce, aby ktoś myślał tak, że bez mnie tu już nic nie pójdzie. Pan Jezus chce pokazać ciągle tą zależność, jaką my mamy w stosunku do naszego Pana, do Pana w niebie. Za to, co On, kochany bracie, siostro, dla ciebie zrobił. Żadne pieniądze, żadne służenie nigdy nie wystarczy. Bo Pan Jezus za nas oddał życie. Pan Jezus umarł za nas, abyśmy mogli żyć. Dlatego nigdy, nigdy nie będzie dość naszych dobrych uczynków, naszej służby, naszego chodzenia z Nim. Po prostu Pan Jezus tutaj przez te słowa przypomina nam ciągle znowu tej relacji pomiędzy Nim, Panem, a sługą. Bracia, siostry, my zapominamy o tym. Ja zapominam, często zapominam. Chcę być Panem swojego życia, chcę decydować o pewnych rzeczach, nie wpuszczając tam Pana Jezusa Chrystusa. A ta przypowieść tylko nam przypomina o tym, ja jestem Panem, a Ty jesteś sługą, niewolnikiem. Ja Ciebie odkupiłem. Ja chcę, abyś należał do mnie. Popatrzcie, Kościół to jest zgromadzenie ludzi wywołanych. Niewolnicy zostali wywołani i są teraz razem. I my czasami w tym Kościele, w tej eklezji, w tym wywołaniu, my chcemy kogoś tam jakoś wykopać z tej eklezji, ale słuchajcie, to nie myśmy tam się znaleźli, to Pan Bóg nas po prostu tam pociągnął. Pan Bóg nas to przeznaczył. I nie mamy prawa, to tak jakby niewolnicy po prostu mówili, wiesz co, ty tu nie należ, ty sobie idź gdzie indziej. Kochani, my jesteśmy eklezją, zgromadzeniem wywołanym przez Boga. I to On decyduje o tym, kto jest w tym Kościele, w tej eklezji. On decyduje o tym. Wiecie, życie chrześcijańskie to nie ma nic o nas. Życie chrześcijańskie to jest wszystko o Panu Jezusie Chrystusie, z Panem Jezusem Chrystusem. To jest wszystko wokół Pana Jezusa Chrystusa. Z Jego powodu, dla Niego. A my tak czasami mamy zastępcze tematy. Pan Jezus gdzieś tam, w tyle, a my rozmawiamy na różne tematy. Zbór, służby są ważne, inne rzeczy, ale Pan Jezus gdzieś z boku. Ale życie chrześcijańskie to jest życie, które powoduje, że ja wiem, że mam swojego Pana. Ja służę mojemu Panu. Kiedy uczynisz wszystko, to co powinieneś zrobić, to jest napisane jako sługa, to nie myśl, że jesteś lepszym, ale pomyśl, Panie, Ty umarłeś za mnie. Panie, Ty umarłeś, abym ja mógł żyć na zawsze, zawsze z Tobą. Jestem zawsze do Twojej dyspozycji. To jest krok sługi. To jest nastawienie sługi. To jest nastawienie niewolnika, nastawienie chrześcijanina, który się tak nazywa, ponieważ ma swojego Pana, Pana w niebie. To zaszczyt być sługą Jezusa. Ale powtarzam, sługą, niewolnikiem. Mając na uwadze całą tę przypowieść, te całe fragmenty, o tym może złym traktowaniu, to jest zaszczyt być sługą Jezusa Chrystusa. John Wesley powiedział, że bycie nieużytecznym sługą Chrystusa, służenie Jemu nie jest nieużyteczne dla nas. Pan bez nas da sobie radę. Nasz Pan, Jezus, Kyrios, On sobie da radę, On jest potężny. I dlatego to jest tak napisane, ale właśnie to bycie tym sługą nieużytecznym, to służenie Bogu nie jest nieużyteczne dla nas. I znowu Pan w Jego wielkiej łasce sprawia, że nasza służba ma wartość. On sprawia, służba nasza ma wartość i w konsekwencji Jego obietnice upoważniają nas do odebrania nagrody w niebie. To nie jest tak, że Pan Bóg nie zauważa tego, co my robimy, jak my żyjemy. Powiedziałem, z łaski już dzisiaj tutaj nam błogosławi, chociaż tego nie musi robić. Jako niewolnicy żeśmy powinni służyć. Wiecie, ja znam mnóstwo braci, mnóstwo sióstr, którzy cierpią dla Jezusa, którym jest bardzo ciężko. Materialnie, zresztą kiedy popatrzymy na prześladowanych chrześcijan w Syrii, w Iranie, możemy w Open Door przeczytać. Żyje im się strasznie, ale oni trwają w Jezusie Chrystusie. Bóg nam okazał łaskę. My po prostu pomimo tego, Bóg nam błogosławi. Ale mówię o tym po to, abyśmy wiedzieli, że czasami tak nie jest. A my ciągle jesteśmy, mamy być Jego sługami. Mamy ciągle Jemu służyć. I właśnie Bóg z łaski sprawia, że Jego obietnice będą i są ważne i że my odbierzemy nagrody za nasze życie. Pamiętamy w ogóle Mateusza, Pan Jezus powiedział, pójdź sługo dobry i wierny, pójdź do radości Pana mego. Też czytamy, każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczynił. I wiersz, który zawsze mnie trzyma tak przy tym właściwym myśleniu, Koryntian 15:58, a tak bądźcie bracia, siostry, stale blisko Pana. Bądźcie stali, niezruszeni, zawsze pełni zapału dla pracy, dla Pana, ponieważ trud wasz nie jest daremny w Panu. Bracia, siostry, czasami może cierpisz fizycznie, może materialnie, może w jakiś sposób duchowy cierpisz, ale wiedz o tym, że jeżeli jesteś sługą Jezusa Chrystusa, niewolnikiem, dulą z Jezusa Chrystusa, to trud ten nie jest nadarewno w Panu. Słowo Chrystusowe niech mieszka w nas obficie. Z listu do Kolosan zacytowałem. Po to, abyśmy coś zrobili z tym słowem. Przypowieść ta pokazuje moje właściwe nastawienie do tego, w jaki sposób mam prowadzić moje życie chrześcijańskie, moje życie z Bogiem. Rób to, co do Ciebie należy. To, co możesz zrobić. Resztę zrobi to. Niemożliwe zrobi Pan Jezus Chrystus. Wiecie, jest pytanie, co zrobimy z kolejnym kazaniem. Jest pytanie, co ja zrobię z tym słowem, które w jakiś sposób tam przygotowałem. Co zrobimy z tym? Jeżeli potraktujemy to słowo poważnie, to nasze życie, moje życie powinno się zmienić. Jeżeli nie, to to będzie następne kazanie, które przeszło mimo uchu, które nic dla mnie nie powiedziało czy nie zrobiło. Co zrobimy z kolejnym słowem? Wydaje mi się, że to, że jesteśmy sługami Jezusa Chrystusa, zobowiązuje nas do tego, abyśmy mogli żyć i służyć w dalszym ciągu, abyśmy wiedzieli naszą pozycję w Jezusie Chrystusie, abyśmy też wiedzieli nasze obowiązki, nasze powinności, które mamy w stosunku do tych, którzy żyją, do braci i sióstr, do bliźnich na zewnątrz, do ludzi, których spotkamy na drodze, do sąsiadów, bliskich. Słowo Boże mówi, że mamy być podobnymi do Jezusa. Słowo Boże mówi, że mamy uczyć się postępowania tak jak Jezus Chrystus. Życzę tego przede wszystkim sobie, ale każdemu z was. Naprawdę. Przeczytajmy sobie jeszcze raz ten fragment i zastanówmy się, czy ja służę Bogu, czy po prostu jestem najemnikiem, który oczekuje jakiejś tam zapłaty codziennie. Jeżeli służymy Bogu, to będzie nam lepiej się żyło i Jezus będzie wśród nas uwielbiony. Dzisiaj od samego rana nuciłem sobie pieśń, może w związku z tym kazaniem mi się przypomniała, nie należę już do siebie. I tam jest tak powiedziane, zapisałem te słowa z trzeciej zwrotki, chyba się starzeję, bo pamiętam, że zawsze starsi ludzie kazanie robili z pieśni. Jest tam napisane tak, nie należę już do siebie, talent mienię, niosę ci. Chcę mi użyć w twojej służbie ku tej chwale, ku twej czci. Wiecie, to jest do tego tematu. To jest do tego tematu. I refren jest, nie mam praw dla siebie już, Jezu, jam własnością twą. Wszystko, co mam, lub mieć będę, weź na wieczną chwałę swą. Twoje cinquecento należy do Pana Jezusa Chrystusa. Piękne BMW, które widziałem dzisiaj, czyli Mercedesy, należą do Pana Jezusa Chrystusa. Nasze piękne domy należą do Jezusa Chrystusa. Wiecie, tak fajnie to powiedzieć. Tak fajnie to powiedzieć, wiecie. Ale czy tak jest? Nie jest tak. Tak nie jest. No, nie należą do Jezusa, należą do nas. My nie chcemy się tym dzielić. Nie chcemy... My, to należy dla nas. Wydaje mi się, że te słowa, wiecie, z tego dzisiejszego kazania. Bądźmy sługami. Służmy jedni drugim w miłości. Zaśpiewajmy na zakończenie pieśń podobną w temacie do tego, co zacytowałem. I może tą pieśnią też i zakończymy.